Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Ta moja wizja, zrobione wszystkie kościoły w naszym województwie. I te zdjęcia są z lat 90. 4, 5, 6. Ja wtedy zjechałem wszystkie kościoły. Zrobiłem wystawę pokazując właśnie ich piękno w naszym województwie. No i po 20 kilku latach tę wystawę odnowiłem, bo ona tu zawsze po tej stronie północy była kościoła, tak jakby to były robione wczoraj, bo została odświeżona. Nawet nie wszystkie tablice tu powiesiłem, bo jeszcze muszę powiesić. Pokazując właśnie te 50 kilka kościołów naszego województwa.
Dziś proponujemy zwiedzanie kościółków drewnianych. Wyprawę trzeba odpowiednio zaplanować, bo tych obiektów jest w najbliższej okolicy ponad 50. Niestety wiele z nich można zwiedzać tylko z zewnątrz. Są dla turystów na razie zamknięte, ale i to się może wkrótce zmieni. Naszym przewodnikiem będzie ksiądz Olgierd Banaś. Krzysztof Bałuk, witam.
Szlak kościołów drewnianych, gdyby chcąc jechać od kościoła do kościoła, to ja niemalże zjechałem wszystkie 51 kościołów drewnianych w naszej diecezji, a można powiedzieć, że w województwie, ale zapragnąłem zobaczyć, jak wyglądają kościoły w Wielkopolsce. I 25 lat praktycznie miałem w głowie, że takie szlaki są, ale powinny powstać. Kiedy mu ogłosiłem szlak kościołów drewnianych z Zielonej Góry do Poznania, to była rewelacja. Poparli mnie PTTK, poparli mnie mieszkańcy województwa lubuskiego, bo było i radio było zaangażowane. Niestety, bardzo słabe zaangażowanie było gmin, bardzo słabe zaangażowanie było kolegów księży. Wręcz do dzisiaj ubolewam, że najmniejsze zaangażowanie było ze strony gospodarzy. Zarówno i w Zielonej Górze, gdzie się zaczyna ten szlak, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, to jest przecież kościół szkieletowy, i zaledwie kilku księży odpowiedziało tak w miarę pozytywnie. Większość raczej obojętnie, do tego stopnia, że chyba nie udostępniają tych kościołów tak na co dzień. Kiedy słyszę, że w Wielkopolsce, nie Wielkopolsce, ale w Małopolsce do kościoła binarowej, to jest UNESCO, przybywa kilkanaście tysięcy ludzi, to nie to, że ja im zazdroszczę, tylko tam jest czymś normalnym, że kościoły drewniane, jest ich bardzo wiele, jest ogromna pętla tych szlaków, gdzie one są otwarte, gdzie ludzie masowo przyjeżdżają. Tak słyszałem relacje w radio. Obawiam się, że do naszych kościołów, na ten szlak wytyczony w pewnym sensie przez kościoły, ale ja wybrałem trasę jedną z piękniejszych, bo jadąc Zielone Góry przez Kępsk, Lastawę, Kosieczyn, potem przez Łomnicę i dalej Bóg, Bukowiec, w Poznaniu jest jedyny kościół na Krzesinach, który w 1912 roku został kupiony przez cesarza na targach poznańskich jako kościół norweski. I ten kościół norweski został z tych targów przeniesiony na Krzesiny, obecnie tam jest lotnisko. Był używany do czasu, kiedy byli luteranie, protestanci, czyli mniej więcej do tych lat powojennych. Kiedy przejęli ten kościół katolicy, został nazwany kościołem norweskim. No i po przybyciu kilka lat temu, około 10 lat, a może i mniej, ostatniego proboszcza, został tak gruntownie wyremontowany, ale nie zeszpecony, tylko że jak czytałem, jak ten ksiądz proboszcz mnie oprowadzał, dostał nagrodę za przystosowanie tego kościoła norweskiego. On nie jest tak bogaty jak u nas, ale jest tak ze smakiem zrobiony w środku przez tego kapłana, że no aż warto go polecać. To jest jedyny kościół drewniany na tym ogromnym terenie Poznania. Ale szkoda, że ci kapłani, kiedy potem jechałem przez Granowo, dalej jechałem przez tutaj po tej stronie, jadąc na Zieloną Górę, przez Obrę, gdzie jest kościół drewniany, przez Ruchocice, Rakoniewice i wreszcie nasz kościół, to wytyczyłem 12. I moim marzeniem jest, żeby zaangażowały się przede wszystkim proboszczowie, że to nie jest jakiś wielki trud, żeby ten kościół pokazać, żeby zaangażowały się władze. No niestety, kiedy powiadamiałem gminy, że otwieram ten szlak, to było zero zainteresowania, zero poparcia. Nikt nie przyjechał na otwarcie, gdzie dwa autokary wyruszyły z Zielonej Góry, gdzie ja 25 lat te szlaki objeżdżałem, gdzie je sfinansowałem, bo praktycznie ja nie miałem wielkiej pomocy, licząc, że księża choć minimum mnie wesprą. Bo to nie chodziło o nic wiele, tylko żeby zamówili większą ilość choćby tych folderów o szlaku. Szkoda, że w naszym terenie między Zieloną Górą a Poznaniem wybranych 12 najciekawszych kościołów jakoś tak koledzy nie docenili, że warto je pokazać. Trzeba je strzec, oczywiście, bez tego to nie da rady, ale ludzie w całej Polsce chcą zwiedzać kościoły drewniane, koledzy. Czy to w naszym tutaj województwie, gdzie mamy 4 kościoły licząc na tym szlaku, czy biorąc właśnie teren poznańskiego. Wyszły znaki szlak kościołów drewnianych, ale tylko w obrębie naszego województwa, bo potem zainteresowałem się, kto to je wystawił. No, Urząd Marszałkowski, bo rozmawiałem z nimi, doprowadzili ten szlak do Chlastawy.
To przynajmniej początek jest.
Tak, ale ja, moja idea była, przedłużcie ten szlak, dogadajcie się z diecezją i z województwem już wielkopolskim i przeciągnąć go do Krzesin. Rozszerzcie ten szlak do Poznania, wspólnie znaleźć jakieś tam fundusze, ale dla mnie są najważniejsze gminy i księża gospodarze. Jeżeli oni się nie zaangażowali i była niemalże minimalna odpowiedź na to, że ja tu robiłem otwarcie, jechałem autokarami, tyle lat przygotowania, to mnie to zabolało, że ta odpowiedź była minimalna. A zjechałem kilkanaście szlaków w Polsce. Takim przykładem jest szlak o wiele innej wartości, może nawet inaczej pokazuje te kościoły. Wokół Poznania, za Poznaniem jest Puszcza Zielonka. I tam wytyczyli 12 kościołów około 10 lat temu i Związek Gmin wydał ogromne pieniądze na promocję. Ja tu wydałem sam osobiste praktycznie. Tam zostały wydane ogromne pieniądze gdzieś 10 lat przedtem. Ja dopiero go wyczytałem, dowiedziałem się o tym szlaku. Między Poznaniem a Gniezdem jest ta Puszcza Zielonka. No to tam księża łaski nie robią, bo w umowie jest, że mają otwierać kościoły na soboty, na niedzielę, na inne imprezy. Nie? I tam nie ma problemu. U nas jakoś tak to ja jak gdybym narzucił kolegom, że coś takiego dobrze było, żeby zostało wytyczone.
Jednym z najciekawszych kościołów drewnianych na tym szlaku jest z pewnością kościół w Klemsku. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Pomnik historii, jedna z najstarszych zachowanych świątyń ewangelickich w tej części Europy. Za chwilę odwiedzimy tę świątynię.
A jak mieszkańcy traktują ten kościół?
No, ja myślę, że tak. Ludzie, którzy trochę mają myślenia, są bardzo wdzięczni. Na przykład jest taka pani w średnim wieku, nie taka młoda. I mówię, proszę księdza, ja teraz mieszkam w Solechowie, ale moje dzieciństwo przeżyłam tutaj przy tym kościele. I kiedy przechodziliśmy na mszę, na nabożeństwa, to było tak ciemno. Nikt nam nie zwrócił uwagę, co to jest. Nie miałam pojęcia. Dzisiaj dzięki choćby albumowi, który wydałem i treści tekstowi, który dzięki profesorowi Harasiemiewiczowi mogłem w 3 językach przedstawić, mówię, ja wszystko wiem. I moi parafianie, kiedy ich zapytam, a gdzie, jaka data, a co jest, większość potrafi powiedzieć, pokazać, opowiedzieć. Myślę, że są wdzięczni, wręcz przykład tej pani, która właśnie wspomina lata dziecięce i tą możliwość, że dzisiaj jest tak ogromna wiedza. Po prostu trzeba było tę wiedzę odkryć. Dzięki nie tylko mnie, bo ja jestem wdzięczny profesorom, jestem wdzięczny tym, którzy pisali te prace pod kierunkiem dobrych profesorów, to wiedza jest ogromna. 1300, czyli katolicy, potem 1400 katolicy, 1500 tam lata, jeszcze 50, 60 katolicy i dopiero wtedy w 1576 roku objął tutaj parafię już luterański pastor Stefan Holstein i inni, i którzy zaczęli ten kościół przystosowywać do religii luterańskiej. Wtedy właśnie rozbudowali ten kościół jako szkieletowy, wstawili do środka empory, te właśnie te galerie, na których widzimy wiele obrazów, i udekorowali właśnie te sceny biblijne Starego i Nowego Testamentu. I zarówno pozostawili elementy świeckie, czyli wspaniałą historię tej miejscowości. I gdyby wszystkie przeczytać prace, które dzięki profesorom z kilku uniwersytetów studenci napisali, bardzo cenne dla mnie i nie tylko dla mnie, no to jest ogromna wiedza. To po prostu dziękuję naukowcom, profesorom i z Poznania, i z Wrocławia. 6 prac pod kierunkiem profesora Harasimowicza, zresztą który dał tekst do pięknej książki, albumu, i jego właśnie studenci. I potem piękne prace napisane przez Toruń z racji konserwacji, a jednocześnie opisali sceny tych obrazów, bardzo ciekawe. Dzięki pracom jeszcze z niektórych uniwersytetów jest tak ogromna wiedza, że marzy mi się, żeby to wydać nawet takiej czarno-białej książce, bo ciągle ktoś chce ode mnie te materiały, a one uważam po jakiejś korekcji, po wydaniu zgody oczywiście przez profesorów, są warte wydania. Mimo to, że na przykład Uniwersytet Zielonogórski opracował piękne takie prace, a mianowicie oni zjechali, czy zjeżdżają wszystkie powiaty i przedstawiają najstarsze zabytki, między innymi jak powiat zielonogórski, jak opisali, wyszła z tego książka, dziękuję panu Adamowi Górskiemu i innym, drugiemu doktorowi, którzy pod kierunkiem profesora zresztą wydali tę książkę, znów ogromne bogactwo dzięki właśnie tej wiedzy.
No i dzięki temu, dzięki naukowcom możemy się już pochwalić bogatą literaturą na ten temat.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W naszym regionie jest ponad 50 drewnianych kościółków szkieletowych. Jednym z najciekawszych jest oczywiście kościółek w Klemsku, kościół pod wyzwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Pomnik historii, jedna z najstarszych zachowanych świątyń ewangelickich w tej części Europy. Zanim przystąpimy do zwiedzenia, krótka informacja o tym, że będzie można w tym kościele wysłuchać koncertu, tak?
Tak, w dniu 4 października o godzinie 11 będą wykonywane utwory Bacha, Vivaldiego, Mozarta i Grażyny Bacewicz. Powtarzam, 4 października o godzinie 11 w kościele w Klębsku.
A to będzie specjalna, dzięki temu drewnianemu kościółkowi jest specjalna akustyka w tym miejscu?
Tak, to jest fantastyczna akustyka. Jednocześnie zabiegaliśmy o to, ponieważ to jest z projektu. Projekt nazywa się Kulturowy Most nad Odrą i wykonują te utwory dyplomowany zespół z Berlina.
Także serdecznie zapraszamy. Przypomnę, 4 dzień października, tak?
A jeśli ktoś nie ma czasu, to zapraszamy 3 października do Wolsztyna, do kościoła w Niepowstąpienia Pańskiego. I będzie również, będą również te same utwory wykonywane o godzinie 18 3 października.
Także są duże możliwości. Dziękujemy panu bardzo za te informacje, a my przystępujemy do zwiedzania. Dalszego zwiedzania kościółka właśnie w Klemsku.
Tu widzę, jeszcze są organy także. Możemy
no to jest wejść. Organy, to następny etap. Organy to jest już dzieło XIX wieku. No w tamtym czasie zarówno chyba wierni, jak i tutaj panowie, może Kalkreutowie czy Undrugowie, którzy tutaj mieszkali w Klemsku, zdecydowali się ufundować, nie wiem, czy to były już kolejne organy, mam nadzieję, ale w każdym razie te organy zostały ufundowane w 1822 roku przez, proszę bardzo, proszę chodzić, zwiedzać tak, i słuchać. Aha, to szefowa, bo tu wycieczka przyszła. I te organy zostały ufundowane właśnie w tym czasie, w 1822 roku. Jest tam metryczka, jest napisane, kto je tutaj te organy zbudował, Ludwig Hartig, znany organmistrz, najpierw pochodzący z Nowej Soli, wyruszył do Wrocławia, do słynnego organmistrza Englera i tam po zdobyciu tego zawodu jako zdolny organmistrz, przybył najpierw do Nowej Soli i został zaproszony do Klebska. Dlatego tam pisze Neusalz, Nowa Sól, i wybudował te organy i potem zamieszkał w Klemsku i w Sulechowie. I jak już Sulechowa budował, bo tu napisane jest Neusalz, a jak budował organy w okolicach, w Bukowie wybudował, w Trzebiechowie, w Sulechowie, w Kożuchowie, w Nowej Soli, już wszędzie pisane było Sulichał, czyli Sulechów. I no, zrobiliśmy wiele dla tego organmistrza, bo najpierw poprosiłem pana Rylle Wolfganga, by opisał mi tego organmistrza. To były takie początki. No, miał materiały, pięknie mi no, przedstawił jego działalność. A potem już dzisiaj pan doktor niejako Michał Kocot zrobił pracę, wspaniałą pracę o wszystkich organach mistrza i stwierdziliśmy razem także z profesorem z Krakowa, żeby tę jego pracę wydać, bo jest bardzo cenna. No ja jakimś tam patronem może byłem, bo rzuciłem to hasło o tym organmistrzu. Michał potem jako student to podjął, napisał piękną pracę, jeździł po wszystkich tych miejscach, gdzie organy są, gdzie zniknęły, zjechał Niemcy. Jest przynajmniej kilkadziesiąt miejsc, które się przyzna do Ludwika Hartiga, tam gdzie są organy, gdzie zniknęły. W Sulechowie zniknęły dwoje organy Hartiga. Prawda? Były w dużym kościele, niestety zmienili w 1920 roku na organy Hańcego z Żar, a w zborze, które jest dzisiaj tym domem kultury, to tylko mamy notatki, informacje, że takie organy były. Niestety nie ma żadnych zdjęć, jakichś wspomnień, dlaczego one zniknęły. Więc z Sulechów jest bez organów Hartiga. W Babimoście Hartig był w kościele luterańskim, chyba przeniesiony, podobno został do katolickiego. To jest, ale jest opisany przez Michała. W Kożuchowie grają, w Nowej Soli grają duże organy Hartiga. No i w Niemczech. Moim marzeniem jest ciągle, by jechać na koncerty na organach Hartiga. I Niemcy podchwycili tą moją ideę, bo kiedy przyjechał pastor ze Straupic na zaproszenie, które wysłałem do wszystkich gospodarzy kościołów, gdzie były organy Hartiga, on przyjechał w 2009 roku, dowiedział się o tych organach Hartiga, a w Straupic za Gubinem one tam grają. No i przywoził czas do czasu grupy i mówi, że dzięki mojemu zaproszeniu jest z jego strony jest to zaangażowanie i ja chciałbym złożyć mu wizytę kiedyś właśnie szlakiem organów Hartiga, bo jeszcze są w Gubinie, zniknęły w dwóch kościołach organy po wojnie i jeszcze za Straupic w Liebenau czy w Lieben są organy Hartiga grające, no więc i tam gdzieś jeszcze gdzie zniknęły.
Czy mógł przejść do tych organów?
Organy te praktycznie no, zostały zrujnowane w dużym procencie, a więc zostały wyniesione piszczałki, przede wszystkim metalowe, także dużo drewnianych i był wielki procent zniszczenia. No, kiedy w 2005 roku postanowiłem je naprawić, dzięki wspaniałemu organmistrzowi naszemu Adamowi Olejnikowi, przez 4 lata solidnej pracy, zbierania funduszy, pięknie te organy grają. Tutaj grał organista na ślubie, pan z Zielonej Góry zresztą. No to aż się chciało słuchać tych organów. I jeszcze inny organista grał. Jak to są w dobrych rękach, to naprawdę jest przyjemnością słuchać prawdziwych organów.
Bardzo trudno jest utrzymać w takim stanie ten kościół. To jest dużo pracy, żeby nie niszczał. To jednak jest drewno.
No nie jest to taka praca na krótką metę, bo oczywiście trzeba zwracać uwagę na wszystko, i sprzątanie, i kurz, i jakieś tam, no, żeby to nie wycierać, jak pani kiedyś to tłumaczyła, szmatkami, tak do czysta, bo jak tego kurzu trochę będzie, nawet na oknach, no to tym się nie ma co przejmować, ale oczywiście trzeba dbać o porządek i przede wszystkim o bezpieczeństwo. Najważniejsze jest bezpieczeństwo kościoła. To tyle problemów, tyle pieniędzy. Jak przyjechał do mnie pan, który robi kontrolę ze Straży Pożarnej Zielonej Góry, to był tu 5 godzin. I okazało mi się, że mi tyle wypisał różnych tutaj sytuacji, które muszę poprawić, że to nie ma tak, że jak raz zrobię, to nie ma problemów. I on zwrócił na to i na to i na inne sprawy, mimo to, że ja się tym param już 27 lat. I w związku z tym twierdzę, że żeby utrzymać bezpieczeństwo kościoła pożarowego, trzeba ciągle się uczyć, dowiadywać się, patrzeć się, jak to inni robią i wtedy dopiero możemy zadbać o bezpieczeństwo, bo ja tym zajmuję się 27 lat.
Był już jakiś przypadek taki, że był kościół narażony?
Tak, no oczywiście, kościół już płonął. Wieża była podpalona w 1996 roku i dzięki marszałkowi Józefowi Zychowi, dzięki panu komendantowi Straży Pożarnej Bieławie, no i mnie i wielu, wielu innym ludziom kościół został uratowany, no bo jak mi pan marszałek załatwił pieniądze w 1994 roku i je otrzymałem, to zaraz założyłem alarm sprawny. To zaraz z Lubonia ściągnąłem Fobos, o którym mówił mi pan komendant Bieława. To zaraz wiedziałem, że nie mogę spać spokojnie i nastał taki dzień i noc, kiedy kościół został podpalony. I to wszystko razem uratowało kościół. On został podpalony. Dlatego teraz dziękowałem dla wielu ludzi, przynajmniej kilkanaście osób, za uratowanie kościoła. Bo on, gdyby nie było naszych tych zaangażowań, mojego i tych, którzy mi pomagali, to by kościół spłonął, bo on był podpalony w nocy około godziny 12. Straż po 5 minutach przyjechała i ugasiła zarzewie ognia, a ono było już ogromne. I dlatego czasem piszą w książkach, w gazetach, że ksiądz, który ratował kościół, marszałek, który ratował kościół, w naszej Lubuskiej pisali, w innych. Jeśli mnie doceniono jakimś tam odznaczeniem najwyższym, czy nie wiem jak to określić, to myślę, że przede wszystkim za uratowanie kościoła przed tym czerwonym kurem.
Możemy jeszcze te organy zobaczyć.
To pani otworzy drzwi tutaj?
Gdzie?
Do organów.
O, górą? Musimy zewnątrz, bo tutaj by musiał dwie pary drzwi otwierać. O. Jak zejdziemy na dół, pójdziemy.
Dobrze, to zobaczymy zewnątrz jeszcze organy, dobrze?
A to, panie redaktorze,
tak?
Są ta moja wizja, o, zrobione wszystkie kościoły w naszym województwie. I te zdjęcia są z lat 90. 4, 5, 6. Ja wtedy zjechałem wszystkie kościoły. Zrobiłem wystawę pokazując właśnie ich piękno w naszym województwie. No i po 20 kilku latach tę wystawę odnowiłem, bo ona tu zawsze po tej stronie północy była kościoła. Tak jakby to były robione wczoraj, bo została odświeżona. Nawet nie wszystkie tablice tu powiesiłem, muszę powiesić. Pokazując właśnie te 50 kilka kościołów naszego województwa. No potem starałem się odwiedzić wiele innych kościołów, zarówno szkieletowych, jak i zrębowych, ale wyspecjalizowałem się w szkieletowych. I zjechałem całą Polskę i zrobiłem ich może 90% zdjęć kościołów tak zwanych szkieletowych. Ten nasz jest, a jeszcze tu podejdziemy. I drugą taką ciekawostką, to zależy dla kogo, ale myślę, że to ludzie o tym wiedzą, bardzo wielu. No to jest historia emigracji do Australii, prawda, przez pastora Cavella, który nie mógł się pogodzić z tak zwaną Unią Kościołów Protestanckich, gdzie tam nakazano, że wszyscy rezygnują ze swoich pewnych wyznań, pewnych religijności, tradycji na rzecz Unii, czyli jednego kościoła. Pastor się zbuntował, nie przyjął tej Unii, przynajmniej nie chciał się zgodzić na nią, i zorganizował wyjazd do Australii. Pociągnął za sobą pierwszymi czterema statkami w latach 1838 do Australii, do Adelaide. Jest to duża mapa, która pokazuje właśnie, jak oni płynęli tutaj do południowej Australii. Tutaj zbudowali oni, założyli, to byli w większości Niemcy, tam grupa Polaków też dołączyła, więc założyli winnice i między innymi te winnice wokół tutaj Adelaide, w Barozie, w tych terenach, ale jak dzisiaj przyjeżdżają z Australii tutaj na swoje tereny, na któreś pokolenie z kolei, to mam wpisane wycieczkę, a było ich już około 100, może 40, 50, bo już dawno liczyłem, to było blisko 100, to zapisują miejscowości niemalże z całej Australii. I z Melbourne, i z Sydney, i z Brisbane, i z Perm, czy Perth, i tutaj z góry Darwin, a nawet z Tasmanii, bo to też jest, przynależy do Australii. Tak się zorientowałem, bo już mam, ja już dawno liczyłem i spisałem miejscowości, niemalże cała jest Australia pokazana, w tych, gdzie oni mieszkają, a oni przyznają się do swoich przodków, którzy wyruszyli z tych terenów. I dla nich co jest cenne? Kiedy przyjadą na nasze ziemie, do Nekli też jest taka grupa, która z Nekli wyjechała, to znane jest to pod Wrześnią, Olędrzy wyjechali i kiedy zajechali tutaj w te tereny, no to niejaka Nekielka spotkała zielonogórzanina nazwiskiem Herbik i stworzyli małżeństwo. On wyjechał jako kawaler, ona jakaś tam panienka z rodziną z Nekli i założyli małżeństwo, rodzinę i zamieszkali w drzewie. I pani Anita Maksymowicz, zresztą pracownica muzeum, ekspert od emigracji, była w Australii i była przy tym drzewie Herbiga, do dzisiaj ono stoi, gdzie oni mieszkali w tym drzewie, chyba rozbudowali tam może na zewnątrz coś niecoś, bo dochowali się iluś synów i dzisiaj to drzewo Herbiga jest bardzo cenione i strzeżone przez ten ród Herbigów. I pan z Nekli mówił, a tu nasza Nekielka wyszła do tego Herbiga. To jest właśnie książka pani Anity Maksymowicz, książkę o Australii, którą dostałem z Australii. No trochę nakupiłem materiałów o naszym tym wyjeździe, o tym pokazie emigracji, cośmy tutaj przedstawiali. No jest troszkę materiałów, wykserowałem, znalazłem. No i przede wszystkim kupiłem mapy, żeby Australijczycy poczuli się tutaj dobrze, że coś o nich wiemy, że coś znamy. Jedna mapa, druga mapa, zdjęć, gabloty specjalnie przygotowałem. Czasem zostałem jakieś pamiątki, jak widzimy, no wspominające i troszkę zdjęć jest. No i można też przeczytać o tej emigracji, o tym pokazie w internecie. Ale tak przy okazji powiem, jak wielu ludzi mieszka w Australii, i z Zielonej Góry, i z okolic, ciągle przyjeżdża, mój syn mieszka, moja córka mieszkają. Także wbrew pozorom bardzo wielu ludzi z naszego regionu mieszka czy osiadło w Australii. Co tu jest?
Tutaj? Co tu jest?
Czy ta lampa jest czynna?
I tutaj jest miejsce dla organmistrza, tak?
I dla organmistrza, i dla organisty, i dla organologa. Bo takie są nazwy. A więc tutaj organmistrz, czyli pan Adam Olejnik z naszego tutaj regionu, nawet z gminy, je remontował. A pierwszym organmistrzem to był Ludwik Hartig, ten, o którym mówiłem, że można powiedzieć, że jest to zasłużony organmistrz tutaj naszych terenów, Ludwik Hartig i jego jeden z pierwszych organów.
To jest rok 1822.
Neusalz.
Tak,
po niemiecku właśnie organmistrz.
Tak jest.
Piękne jest to oryginalna klawisze. Metryczka. Odwrotne, nie białe, ale czarne. Te dolne szerokie i białe.
I to drewniane się, wszystkie.
To są oryginalne. On tam je ponaprawiał wszystko i wtedy były te główne czarne, a te drugie białe.
I to wszystko działa, te registry, wszystko?
Wszystko działa, tak. Wszystko, tak. To niektóre są oryginalne, niektóre są
dorobione,
ale chyba większość oryginalnych.
A co zasila?
Tak, zasila. Tu jest dmuchawa i oczywiście jest elektryczny silnik. No i on dmucha. Kilkaset piszczałek, 10 głosów. Chyba 500 kilkadziesiąt piszczałek.
A jak akustyka jest w tym kościele właśnie?
Bo to
jest...
No ładnie się słucha. Ja tam nie powiem już, że zła czy gorsze mały kościółek drewniany, ale się słucha. Ludwik Hartig zasłużył się, jest zasłużony organistrzem i książka, która już jest zaawansowana w przygotowaniu, na pewno będzie takim dokumentem jego organów, jego pracy i tego, co pozostawił.
Ponad 50 drewnianych kościołów w naszym regionie. Jest w czym wybierać i planować zwiedzanie. O historii naszego regionu opowiadał ksiądz Olgierd Banaś. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.